Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czytając Pismo Święte, chodząc do kościoła, słuchając często kazań, można mieć takie przekonanie, ba pewność, że trzeba by jakoś tak zrobić, żeby nasze życie było lepsze, bardziej poukładane, żebym się mniej spóźniał, żebym robił dokładniej pewne rzeczy, żebym czegoś nie zapominał, prawda? Żebym był taki bardziej odpowiedzialny, tak?
Poukładany.
Tak, poukładany.
Taki samozbawiony przez siebie.
No nawet mogę chcieć, żeby Pan Bóg mi w tym pomógł, żebym był bardziej poukładany. Mogę anioła stróża o to prosić i wszystkich świętych.
To prawda, ale to też pytanie, czego by chciałby Pan Bóg dla nas. Bo owszem, na pewno Pan Bóg chce, żebyśmy byli poukładani, bo to On jest tym, który wprowadza harmonię w nasze życie. Ale pamiętajmy o tym, że samo chodzenie do kościoła, nawet czytanie Ewangelii, modlenie się, jeszcze nie czyni z nas chrześcijan. Być chrześcijaninem to coś więcej niż odbywać praktyki religijne.
No i właśnie dziś będziemy o tym mówić. Dlatego też między innymi, że Pan Bóg lubi i niepoukładanych. To inna sprawa. I dziś będziemy mówić o nawróceniu. To, co się ma w tym życiu zmienić. A zaczynamy od klasycznego czytania w tym temacie. Od czytania z księgi proroka Jonasza, rozdział 3, werset 1-5 i werset 10.
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Skoro mówimy o nawracaniu się, no to mamy pierwszy etap. Powiedzmy sobie nawrócenie w 3 krokach. Pierwszy krok, naprawdę zrób coś innego niż zawsze robiłeś. Bo tutaj jednak to, że oblekli się w wory i pewnie przestali hołdować namiętnościom, to jest jakaś mocna zmiana.
Radykalna. Nawet można było popatrzeć na to troszeczkę szerzej i zastanowić się, czy tu mówimy o nawróceniu mieszkańców Niniwy, czy też o nawróceniu samego proroka Jonasza, który dopiero za drugim razem zdecydował się jednak pójść tam, gdzie Pan Bóg go chciał widzieć.
Był bardziej oporny niż Niniwici.
Dokładnie. Śmiało to można powiedzieć, bo nawet po wygłoszeniu swojego proroctwa dla Niniwy był bardzo głęboko obrażony na Pana Boga za to, że Pan Bóg jednak się ulitował nad tymi mieszkańcami i że okazał im swoje miłosierdzie i że ich do nawrócenia przyprowadził. Ale rzeczywiście, nawrócić się to jest przede wszystkim zawrócić ze swojej dotychczasowej drogi, czyli takie w tył zwrot, takie o 180 stopni. Czyli tak jak żyłem z daleka od Pana Boga, tak teraz robię wszystko, żeby do Niego się zbliżać i żeby budować z Nim relacje.
W sensie zrób coś. Bo można mieć takie przeświadczenie, dobra, chcesz, żebym był inny, to ja sobie teraz wszystko zrobię inaczej. Nie wiem, co będzie, po prostu robię zwrot. A co będzie, zobaczymy.
Bo tak jak to już nieraz tutaj powtarzamy sobie w czasie tych naszych rozważań, Bóg zaprasza nas do drogi. Czyli żeby zrobić pierwszy krok w jakimś kierunku, w jego kierunku, czy w kierunku tym, którym on chce nas, do którego nas zaprasza, który nam wskazuje. A dalej co będzie, on nam dopiero to objawi. Ale ten pierwszy krok jest bardzo ważny, to jest tam moja decyzja.
Czyli na przykład iść do spowiedzi, prawda?
Tak, może nawet wcześniej przygotuj się do spowiedzi, bo to jest równie ważne, jak pójść do spowiedzi.
Czyli uznaj swój grzech.
Uznaj swój grzech, zrobić rachunek sumienia, zobaczyć, że jest tak wiele przestrzeni w moim życiu, których nie dopuszczam Pana Boga. Jest tak wiele chwil, w których ignoruję Jego głos, Jego natchnienie, więc widząc to i widząc, że to nie pomaga mi żyć w pokoju, żyć w radości, chcę to zmienić i dlatego wracam do Boga, idę do Niego.
Robię krok w niepewność. Albo na przykład jestem z kimś pokłócony i wydaje mi się, że mam pełne przekonanie, że mam rację, ale w ferworze narobiłem głupstw i kogoś obraziłem, to mogę po prostu pójść przeprosić, mimo że wydaje mi się, że to ja mam święte prawo i rację.
To prawda i wyciągnięcie pierwszemu ręki do tego pojednania czasami jest rzeczą, która nas bardzo wiele kosztuje, upokarza, ale zarazem jest jakimś przełamaniem impasu i przełamaniem też siebie samego, swojej pychy, tego właśnie przekonania, że ja wiem lepiej.
Bo tu jest napisane, odwrócili się od złego postępowania. Z pewnością złe postępowanie mieli we krwi, skoro byli Niniwą. Tak, jest takich parę miast, jak Korynt, Sodoma i Gomora, które miały we krwi jakiś rodzaj postępowania.
A Warszawa nie?
Warszawa pewnie bywało i bywa, ale też czasem rodziny mają we krwi taki rodzaj jakichś złych praktyk, nie? Albo sam mogę mieć taki
dokładnie,
rodzaj.
Dokładnie, myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, my sami mamy we krwi, każdy z nas z mówiącym te słowa na czele we krwi, skłonność do złego postępowania. Sam święty Paweł, apostoł, mówił, nie, nieszczęsny jestem człowiek, bo nie czynię dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę.
Czyli Liga Niniwitów.
Tak, można tak śmiało powiedzieć. Jesteśmy potomkami Adama, a ci potomkowie Adama przeszli przez najrozmaitsze zakręty życiowe i Sodoma i Gomora, prawda, też po drodze była, i Niniwa była, i bardzo wiele innych miejsc, w których doświadczaliśmy i doświadczamy swoich upadków, swojej nędzy, doświadczamy, no właśnie, takiej postawy, w której wydaje mi się do pewnego momentu, że Pan Bóg mi jest do niczego niepotrzebny, że sam sobie świetnie poradzę i no i dopóki gdzieś nie zetknę się w twardy sposób doświadczalnie z tym, że to nie jest prawda, albo dopóki nie usłyszę jakiegoś słowa zmiłowania, które Pan Bóg mi dał, człowieku, ogarnij się wreszcie, zastanów się nad swoim życiem, zobacz, co ty robisz, do czego ty zmierzasz, że tak popatrzę z boku troszeczkę na to, w którym kierunku pielgrzymuję, albo raczej pędzę, a może zobaczę gdzieś na horyzoncie przepaść, do której się zbliżam, w przekonaniu, że to jest właśnie cel szczęśliwy mojego istnienia, wtedy jest jakiś moment zatrzymania. Ale to może być również szpital, to może być również jakieś inne wydarzenie, które wstrząśnie fundamentami mojego jestestwa i sprowadzi mnie w jakiś sposób do parteru.
Niniwici nie poszli do szpitala, tylko usłyszeli diagnozę. Jeszcze im się nic nie stało. Nie było rzezi niewiniątek, nie było rzezi pierworodnych, prawda? A już wiedzieli, że trzeba coś zmienić. To jest trudne.
To jest trudne, ale pamiętajmy o tym, że słowo, które Bóg do nas wypowiada, to jest słowo żywe i skuteczne. Jeżeli jest w nas chociażby niewielka przestrzeń dla tego słowa, taka chęć przyjęcia go, to Pan Bóg tym słowem jest w stanie przemienić nasze życie. Jest w stanie uzdrowić nas, jest w stanie nawrócić nas, jest w stanie dokonać rzeczy niezwykłych. Bóg ze swoim słowem zawsze wiąże łaskę. Gdyby Jonasz szedł tam we własnym imieniu i opowiadał dużo więcej słów i dużo więcej klątw i dużo więcej obrazowych opisów tego, jak się Niniwci żyją i jakie to jest złe, to na pewno by nic nie osiągnął. A trzymając się tak literalnie tej opowieści, tego midraszu, widzimy, że on wypowiadał w zasadzie jedno zdanie. Jeszcze 40 dni, a Niniwa będzie zburzona. I Bóg z tym jednym prostym zdaniem związał łaskę, która sprawiła przemianę całego miasta.
Jak to jest trudno zamienić garnitur, dres, cokolwiek, suknię balową na wór i posypać głowę popiołem.
Bo jest w tym jakaś potrzeba zakwestionowania siebie samego.
Tak. Uwolnienie następuje, kiedy dokonam tego zwrotu. Jeżeli nie czuję wolności, to być może za zakrętem ona jest.
A ponieważ... Nie wiem, może to trochę na wyrost, ale wydaje mi się, że jak się tak przyjrzeć sobie spokojnie w sytuacji, w której gdzieś Pana Boga zostawiliśmy z boku naszego życia, to nikt z nas nie czuje wolności. My czasami próbujemy zagłuszyć tą prawdę różnego rodzaju przyjemnościami, których świat nam podsuwa bardzo wiele, zagłuszyć tą prawdę o tym, że czujemy się niewolni, czujemy się źle, że nie ma w nas pokoju, tylko lęk, nie ma w nas światła, tylko ciemność, że jesteśmy sfrustrowani.
No, czasem czujemy się nawet trochę dobrze i mamy trochę światła.
No, ale chcielibyśmy więcej, a przede wszystkim Pan Bóg chce więcej tego światła i dla nas. Nie wiem, może ja przesadzam, ale ja nawet patrząc się jak gdyby na swoje życie, sam dostrzegam, jak w wielu miejscach wcale Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu i jak w wielu miejscach ja potrzebuję otworzyć się na Niego, zaprosić Go do siebie. I jak bardzo często On puka do mnie przed różnego rodzaju sytuacji i okoliczności, żeby dokonać we mnie czegoś więcej niż to, co mam w tym momencie, niż to, co robi.
No właśnie, bo można też życiem grać i można rozegrać jeden dzień i miesiąc i można sobie grać całe życie. Ale to chyba nie jest wolność. I my jesteśmy może taką ligą Niniwitów i tą podróż rozpoczynamy. Pierwszy gest, pierwszy krok to zamiana garnituru na
wór pokutny.
Dokonuję zwrotu i zobaczymy, co dalej. A za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 7, werset 29 do 31.
Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci. A ci, którzy płaczą, tak, jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali. Ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Nasza Liga Niniwitów rozgrywa życie w takim czasie, jaki nam został dany. Jakby tak zrobić rewers tych słów, to można zrobić tak. Bracia, czas jest długi. Trzeba więc, aby mieć żony, jak się chce to płakać, jak się chce to się radować, kupować, sprzedawać, posiadać, używać tego świata, jakby nigdy się miał nie kończyć.
To jest idealny opis tego, do czego nas zachęca ten świat.
Tak. To jest Niniwa przed Jonaszem.
Niniwa przed Jonaszem, to prawda. Rzeczywiście królestwo tego świata jest bardzo atrakcyjne i w kategoriach świata jest bardzo potężne. I próbuje wywierać swój wszechpotężny wpływ na każdego człowieka, każdego z nas, chcąc sobie podporządkować nas, nasze zmysły, naszą wolę, naszą wyobraźnię, nasze talenty, dary. I tak nas sformatować, byśmy zupełnie zatracili z oczu cel naszego istnienia. I fakt, że ten świat przemija, że my przemijamy. Obserwujemy to na wielu płaszczyznach, także na takiej najbardziej namacalnej, związanej ze starzeniem się, kiedy...
Tak, przemija postać tego świata, mówię, patrząc sobie w lustro.
Dokładnie. A z drugiej strony sobie pomyślę, a kurczę, ale się nie czuję na tyle lat, ile mam. I to wiele razy tak sobie teraz rozmawiam, odwiedzając po kolędzie parafian. I tak sobie żartujemy, bo ja tą 50 w tym roku przekroczyłem i tak sobie myślę, prawda, niedługo będzie 60, potem 70, to już się dziesiątkami liczy. Się zastanawiam, czy ja cały czas będę uważał, że jestem młody, że fajnie gram, posługuję, że w ogóle jestem taki niemalże atrakcyjny, bym powiedział, w swojej powierzchowności. Więc nawet się patrząc w lustro, mam problem z uświadomieniem, z przyznaniem się do tego.
Przemija, a jakby nie przemija.
Dokładnie. A jeżeli popatrzymy, co nam jeszcze świat podpowiada, ile różnego rodzaju suplementów diety możemy wziąć, jakiego rodzaju zabiegi możemy przyjąć, żeby stać się młodszymi, piękniejszymi, bardziej wygładzonymi, z owłosieniem pełniejszym, prawda, i w kolorach bardziej takich młodzieńczych.
I no zęby to, można sobie wstawić śliczne.
Dokładnie, i to już od początku
trochę
do końca.
Kasy trzeba mieć, tak.
No tak, to człowiek wtedy będzie najpiękniej wyglądał w trumnie, jak go wykopią kiedyś archeolodzy. I to będzie pamiątka po XXI wieku.
Tak, DNA nie będzie można poznać, a firmę będzie można odczytać.
Tak
jaka
jest.
Jaka to zrobiła, tak.
Dokładnie. I to jest tragiczne z punktu widzenia tego słowa i naszego powołania do świętości, to jest tragiczne, ponieważ można się tak zafiksować na tym wszystkim, że w sumie to się okaże, że celem naszego życia to jest ta trumna. I ewentualnie, jeżeli cokolwiek dalej będzie, to archeologiczne prace.
Trumna luksusowa.
No, może być luksusowa, tak. Ale jeżeli będziemy podawać kremację, to urna luksusowa, tak. I to jest dramat, ponieważ to prawda, Pan Bóg powiedział, z prochem jesteś i proch się obrócisz, i to jest bardzo, bardzo prawdziwe i bardzo doświadczalne. Ale z drugiej strony całe Pismo Święte, całe objawienie Boże nam mówi o tej obietnicy nieśmiertelności, o powołaniu naszym do chwały nieba, o tym, że tam jest nas cel, a że właśnie przemija postać tego świata po to, żeby mogło zaistnieć nowe niebo i nowa ziemia i żebym ja stał się ich dziedzicem, stał się ich mieszkańcem.
I teraz co zrobić i w ogóle o co w tym chodzi? Żeby ci, którzy mają żony, żyli tak, jakby byli nieżonaci. Notabene ciekawe, że na to żony. Można powiedzieć odwrotnie, te, które mają mężów, niech żyją tak, jakby były niezamężne. Czyli co? Propozycja Pana Jezusa, Pana Boga dla mnie jest jaka? W odniesieniu do mojej żony, męża, mieszkania, pracy.
Paweł tutaj nawiązuje do modlitwy Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, której oczywiście świadkiem nie był, ale z pewnością to usłyszał, kiedy Pan Jezus, modląc się w tej modlitwie arcykapłańskiej do Ojca za nami, mówił o nas, że my jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata, że On nas wybrał z tego świata. Jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Sam fakt Chrztu Świętego nas czyni już w tym momencie uczestnikami nieba, dziećmi Bożymi, dziedzicami Królestwa Bożego. Chrześcijanie od samego początku mieli bardzo mocną świadomość tego, że ich życie ma odróżniać się od życia tych, którzy nie znają Jezusa, którzy żyją tylko i wyłącznie według norm tego świata. I naprawdę, kiedy czytamy sobie Pisma Ojców Kościoła, pierwsze świadectwa na temat chrześcijan, nawet tych, którzy byli wrogami historyków pierwszych wieków, pierwszego wieku, drugiego wieku, Flawiusza, Tacyta, to widzimy, że ci chrześcijanie byli postrzegani jako ci, którzy żyją inaczej. Mówiono wręcz o nich, że są duszą dla świata. Czym duch jest, czym dusza jest dla ciała człowieka, tym chrześcijanie są dla świata, w którym żyją.
Bo są spoza niego?
Bo żyją tak, jakby byli nie z tego świata. Żyją zupełnie innymi wartościami. I chociaż świat próbuje za wszelką cenę ich zniszczyć, to oni miłują świat. Miłują świat, w sensie miłują ludzi, którzy są na świecie. Miłują, troszcząc się, starają się czynić dobro. Sami prześladowani innym służą. To było takie bardzo mocne świadectwo o chrześcijanach już na samym początku. Tak? To, co w Piśmie Świętym mam zapisane, ludzie patrzyli ze zewnątrz na chrześcijan i mówili, patrzcie, jak oni się miłują. Nie tylko siebie nawzajem, ale także tych wszystkich, którzy są wokół nich, także tych, którzy nas prześladują, to Pan Jezus też do takiej miłości nieprzyjaciół nas wzywał. I to jest coś, co cały czas obowiązuje. Można sobie zadać pytanie, ile z tego nauczania Jezusa, które nam tutaj Święty Paweł przypomina, zostało do dzisiejszego czasu po 2000 lat. Ile w naszym życiu, codzienności, w świadectwie życia widać chrześcijaństwa? Widać przynależności do Jezusa, widać Ducha Świętego, który w nas przecież działa. To jest pytanie do rachunku sumienia.
Słowa Świętego Pawła bardzo mocno kojarzą mi się z fragmentami listu do Diogneta. To jest taka starochrześcijańska literatura z II wieku po Chrystusie, opisująca wspólnoty chrześcijan. Poza wszelkimi kontekstami być może, jakie nam się kojarzą ze wszystkich innych epok. Jak żyli chrześcijanie? Otóż w tym liście napisane jest tak. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw. Własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Czym jest dusza w ciele, tym są w świecie chrześcijanie. Rozdział 6, punkt 1.
To jest niesamowite słowo. Niesamowity list, niesamowite przesłanie dla każdego z nas, bo jeżeli popatrzymy sobie na to, co ten list zawiera, to on idealnie pokazuje, że tamten świat nie różnił się niczym od świata, w którym my żyjemy. I tak jak tamci chrześcijanie mieli wyzwania wobec tego świata, żeby nieść im Chrystusa, żeby żyć Ewangelią, a nie żyć życiem tego świata, tak i my jesteśmy zaproszeni do tego, żebyśmy to samo czynili wobec współczesnego świata. Kiedy my się zżymamy na to, że świat popełnia grzechy, że stanowi prawa, które są sprzeczne z prawem Bożym, tak naprawdę przede wszystkim po pierwsze powinniśmy sami tym prawem Bożym żyć, sami być świadkami Jezusa, sami być przykładem dla świata i miłując świat, być wstawiennikami dla świata. Idealnie pasuje ten list do tego, o czym pisze tutaj święty Paweł do Koryntian. Na tym właśnie polega bycie na tym świecie, ale zarazem nie życie życiem tego świata.
Czyli życie w wolności, bo oni mają różne rzeczy, pracują, są obywatelami, ale jednocześnie są wolni od posiadania, od pracy, od bycia obywatelami.
Tak, i to jest jeszcze wolność do tego, żeby żyć nauką Jezusa. Tak? Jestem wolny nie tylko od tego, co mnie zniewala, jestem wolny, by pełnić to, do czego nas Pan Bóg zaprosił. By być Jego uczniem, by być Jego świadkiem. Jestem przez moją wolność do tego uzdolniony. Czy ja tego chcę, czy ja to robię? To jest pytanie, które nieustannie powinno nam towarzyszyć.
A właśnie, bo skoro nie mam tej wolności w Jezusie, to jej w ogóle nie mam. I cała woltyżerka i próba bycia doskonałym idzie w proch, bo oparta jest na moich pomysłach.
I na moich możliwościach, których wiele nie ma.
A nawet jak są, to mogę wpaść w łudę, że daj radę. Do końca życia mogę mieć tą pewność.
Tak, dlatego święty Paweł w innym liście, w innym miejscu przypomina nam, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Jesteśmy zaproszeni, by w tej wolności trwać. Można by powiedzieć więcej, by w tej wolności wzrastać. By wolność w Chrystusie pomagała nam w sposób właściwy przeżywać nasze życie w relacji do świata, w relacji do bliźnich, w relacji do siebie samego, w relacji do Boga.
Czyli jestem z kimś w konflikcie, ten przykład się pojawił, i ponieważ mam wolność w Chrystusie, to nie niszczy mnie to, jeśli z pokorą przeproszę, bo mam wolność.
To prawda, to mnie nie niszczy, to mnie wręcz uwalnia. A z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście jest tak, że jestem bardzo atakowany, bardzo niszczony przez innych ludzi z mojego otoczenia, to trwanie w Chrystusie, trwanie w wolności, którą on mi daje, sprawia, że te różne relacje też mnie nie niszczą. Że ja, żyjąc wśród ludzi, którzy nie są mi przyjaźni i nie jest to moja wina, mogę być dla nich takim człowiekiem, który nie odpowiada złym na zło, ale właśnie czyni dobro.
Zachować godność w warunkach zniewolenia.
Pięknie powiedziane.
Popiełuszko Jerzy błogosławiony.
Amen.
Amen. Za chwilę przeczytamy fragment Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Marka, rozdział 1, wersy od 14 do 20.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim.
Tu jest wiele pewnie często omawianych fragmentów i słów. To jeden z najważniejszych słów w Ewangelii, powołania apostołów. Ale jeszcze krok wstecz, bo na początku jest napisane, że gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Kiedy Jan został uwięziony. W moim życiu też jest tak czasem, że widzę, że jakiś etap się kończy. To już nie przelewki. W lewo albo w prawo. Teraz jest ten czas. Czasem to jest tak, że odchodzi ojciec z tego świata i wiem, że teraz już jest mój czas. Już na nikim nie będę wisiał. Tutaj nie mówię o Jezusie, ale o tym, że przychodzi nasz czas na coś.
Dokładnie. Spotkałem niedawno po kolędzie w jednym z domów niesamowitego człowieka, co mnie robi, tę rodzinę, gdzie właśnie o tym powiedział, takim świadectwem pięknym się podzielił, że kiedy zmarła jego żona, to on zrozumiał, że to jest jak gdyby nowy czas w jego życiu. I zupełnie zmienił swoje życie, zupełnie przewartościował. Mój poszedł, Pan Bóg mnie na pustynię wyprowadził, żeby mówić do mojego serca. I rzeczywiście tak doświadczył mocną obecności Boga, Jego miłości, Jego prowadzenia, że zaczął bardzo radykalnie za Nim iść i bardzo radykalnie Go naśladować. Wszystko się w jego życiu zmieniło. Zaczął żyć pełnią życia, żyć w Duchu Świętym, takiego przełomowego momentu, kiedy jego żona odeszła z tego świata, czyli... No właśnie, dla jednej byłby to powód być może po to, żeby się na Pana Boga obrazić, zamknąć się w sobie, a dla niego był to moment, w którym doświadczył mocy Pana Boga, który go chciał poprowadzić dalej, gdyby w kolejny etap jego życia.
Coś mnie wybija z komfortu, coś mówi, że to już ten moment. A dziś mówimy o nawróceniu i nawrócenie dla apostołów następuje wtedy. Nawrócenie, pójście za Jezusem, kiedy słyszą Jego głos. Rzekł do nich Jezus.
Tak jest i... To jest zawsze początek nawrócenia, bo pamiętajmy o tym, że to Bóg jest pierwszy w działaniu. To Bóg pierwszy wyciąga do nas rękę, to Bóg daje nam łaskę nawrócenia, to Bóg wypowiada do nas swoje słowo, zaproszenia, wezwania, a my na to słowo, jeżeli je usłyszymy i tylko chcemy, to na to słowo odpowiadamy. Bóg chce nas wyciągać z miejsca, w którym żyjemy, po to, żeby nas poprowadzić dalej. Ma pomysł na życie każdego z nas. Bóg nieustannie ma plan. Bóg nieustannie jest aktywny w poszukiwaniu nas i w tym pragnieniu odkrywania przed nami tajemnic naszego powołania, tego Bożego wezwania do tego, by być bliżej Niego, by stawać się coraz bardziej doskonałym. By podjąć też to zadanie, które Bóg chce, żebyśmy podjęli, bez względu na to, ile my mamy lat, jaką kondycję, czy jakie też, prawda, jaką historię swojego życia.
Można stać się rybakiem ludzi. Nawrócenie to nie samo udoskonalenie, to Liga Niniwitów zamienia się w Ligę Rybaków.
Dzisiaj czas jest pięknych porównań. Właśnie, dotyka mnie to słowo, to nie samo udoskonalenie, tak? Czy też nie samo zbawienie. To Bóg nas udoskonala, Bóg nas zbawia, Bóg nas powołuje, Bóg nas wzywa i dokonuje w nas dzieła, które rozpoczął, wypowiadając do nas słowo wezwania. Jeżeli podejmujemy to słowo i podejmujemy drogę, to Bóg dokończy dzieła, które w nas rozpoczął, ponieważ wyraźnie pokazujemy, że tego chcemy, że nam na tym zależy, że otwieramy się na Jego obecność, że poddajemy Mu całą swoją Niniwę po to, żeby została zalana światłem łaski, przebaczenia, miłosierdzia, żebyśmy mogli żyć jako nowi ludzie, inni ludzie.
Bóg dokonuje dzieła w nas i poprzez nas.
Dla innych ludzi też, ponieważ zawsze wybiera nas i powołuje, posyłając ze swoim słowem. To samo zrobił w historii Jonasza. Jonasz przy całej swojej pobożności, religijności i takiej świadomości tego, kim Bóg jest i na ile On go zna, potrzebował odkryć Boga w nowy sposób. To, co mu się w głowie nie mieściło. I żeby on mógł pójść do tej Niniwy, pierw musiał doświadczyć swojego nawrócenia. Tak? Zgodzić się też na ofiarę niejako ze swojego życia, umrzeć dla siebie, dla swojego ja, dla swojego ego, dla swojej wizji, dla swojego rozumienia Boga i cały ten wcześniejszy obraz, prawda, tej ucieczki morskiej, tej burzy, tego wyrzucenia Jonasza za burtę ryby, która go ratuje, tak, którą Pan Bóg posyła, to pokazuje to proces nawracania się, tak, proces przemiany, której Bóg dokonuje w Jonaszu po to, żeby on mógł wypełnić zadanie, do którego go powołał.
Proces uwalniania od siebie samego.
Tak.
Dla Jonasza myślę, że epizod z rybą był bardzo uwalniający.
No zdecydowanie tak. Nie wiem, czy chcielibyśmy tego doświadczyć. Ale
mamy swoje ryby.
Tak, ale myślę, że na różne sposoby my tego doświadczamy. Pan Bóg naprawdę nas uwalnia od nas samych. Ukazując nam na przykład naszą miłość własną, tak? Taką zarozumiałość, pychę, takie budowanie na sobie, takie szukanie siebie w różnych czasami bardzo takich no, przykrych okolicznościach. To były przykre okoliczności. Ale kiedy uznamy, że taka jest prawda i staniemy z tym przed Panem Jezusem, oddamy Mu to, już stajemy się wolniejsi.
Mówimy dziś o nawróceniu, czyli o pójściu za Jezusem, bo to o to chodzi, nie? Można z różnych zakamarków się nawracać, ale zawsze w tą samą stronę, czyli za Jezusem. Dokładnie to pokazuje ta Ewangelia. Apostołowie poszli za Nim, chyba nie po to, żeby być lepszymi, bo pewnie nieraz dostali w kość, widząc, jak są marni, ale po to, żeby doświadczyć życia, żeby zmartwychwstać.
Żeby poznać Jezusa, tak? I żeby odkryć, czego ich zaprasza. Tutaj jeszcze ich trudno nazywać nawet apostołami. To takie powołanie pierwszych uczniów, kiedy patrzymy dalej w tych Ewangelii, w następnych rozdziałach Pan Jezus spośród tych uczniów wybiera apostołów. Oni się stają apostołami. W trakcie swojego chodzenia z Jezusem, w trakcie swojej formacji, rzeczywiście odkrywają po wielokroć swoją słabość. Pan Jezus gromi ich rozmaite wady i grzechy, prostuje ich ścieżki po to, żeby na przykładzie ich własnego życia pokazać im, jak chce działać w życiu każdego człowieka, każdego z nas. I to się dzieje w życiu naszym. Jeżeli pozwalamy się Bogu prowadzić, to On nas nawraca, przemienia, prostuje drogi nasze, wykazuje nam nasze grzechy po to, żeby je nam odebrać. Pokazuje nam też, w jaki sposób my funkcjonujemy, ujawnia błędne sposoby myślenia, zgubne jakieś takie sposoby działania w naszym życiu, żebyśmy poznawszy je, stawali się też bardziej miłosierni wobec innych ludzi, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia.
Jeżeli traktowaliśmy, czy traktujemy świat innych ludzi przedmiotowo, co jest sposobem życia tego świata w jakimś sensie, to uwolnieni od traktowania przedmiotowego, czyli wolni do życia, wnosimy życie w świat. Życie tam, gdzie jest jego brak.
Przede wszystkim idąc za tą myślą, pokazując drugiemu człowiekowi, że ma godność wielką w oczach Pana Boga.
Tak.
Tak, bo nie chcę patrzeć i traktować człowieka przedmiotowo, więc zaczynam go traktować podmiotowo, czyli co? Odkrywam w nim dziecko Boże, odkrywam w nim swojego brata w Jezusie Chrystusie, odkrywam w nim stworzenie Boże powołane do wielkich rzeczy, które jest tak jak ja, stworzone na obraz i podobieństwo Pana Boga. I stąd płynie jego i moja i każdego człowieka niezbywalna godność. Odkryć ją i pokazać człowiekowi, który jest obok mnie, że ty cieszysz się wielką godnością w oczach Pana Boga. Jesteś dla Niego cenny, jesteś dla Niego ważny. Bogu na tobie zależy. Zależy Mu na tym, żebyś odkrył, kim jesteś i do czego jesteś powołany. To jest największa rzecz, jaką możemy dać. Największy dar, jaki możemy dać światu.
A już kończąc te rozważania, to gdybym chciał zmierzyć i zważyć swoje serce, czy jestem raczej w lidze Niniwitów czy rybaków, To jak mam to poznać? Bo czasem mi się wydaje, że jestem w porządku. Znam wielu takich i sam tak o sobie myślę czasem, że wszystko jest super. Skąd wiedzieć, czy się mylę, czy się nie mylę?
Święci mówią, że takim zwierciadłem, w którym możemy się przyjrzeć, jest Pan Jezus. Takim zwierciadłem jest Pan Jezus. Pójść przed Najświętszy Sakrament, popatrzeć się na Jezusa, na Jego życie, na Jego mękę, śmierć, na Jego zmartwychwstanie, na to wszystko, co dla mnie uczynił. I zastanowić się nad tym, na ile ja żyję rzeczywiście tym wielkim darem, jaki od Niego otrzymałem. Myślę, że jeżeli staniemy wobec świętości samego Jezusa, który z miłością patrzy na nas, to pozwolimy Mu spojrzeć, nauczyć nas także spoglądać na nasze życie Jego własnymi oczami. To będzie na pewno spojrzenie z miłością, ale to też będzie spojrzenie w prawdzie. Jeżeli punktem odniesienia dla naszego życia uczynimy Jezusa, dlatego, co o sobie myślimy, jak żyjemy, to odkryjemy, jak wiele rzeczy Jezus chce jeszcze w nas zmienić, abyśmy byli coraz bardziej do Niego podobni.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Tyński.
Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.